Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Etyka w biznesie. Audycja powstała we współpracy z Fundacją Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Dziś gościem programu Etyka w biznesie będzie profesor Grzegorz Brona, prezes zarządu Creotech. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Będziemy rozmawiać o kosmosie, bo technologiami kosmicznymi zajmuje się firma. Gdzie na mapie świata jest Polska? Bo jeżeli mówimy o podboju kosmosu, to zazwyczaj myślimy o Stanach Zjednoczonych, o Rosji. To jeszcze z czasów zimnej wojny te dwa kraje przychodzą nam do głowy. No też Chiny. A Polska?
No, w 2012 roku mieliśmy generalnie przełom w Polsce. Polska przystąpiła do Europejskiej Agencji Kosmicznej i okazało się, że rzeczywiście wcześniej tych firm nie było tak dużo, praktycznie żadnej. Natomiast po 2012 roku ten ekosystem firm kosmicznych, które może nie dostarczają jeszcze dużych systemów dla misji kosmicznych, natomiast dostarczają podsystemy już, zrobiło się bardzo dużo. W tej chwili mamy przynajmniej kilkanaście, jeżeli nie więcej niż 20 polskich firm, które już współpracują z Europejską Agencją Kosmiczną, z NASA, z innymi agencjami i latamy w kosmos, nie mamy się czegokolwiek wstydzić. Wydaje się, że z roku na rok jest coraz lepiej. 300 projektów dla Europejskiej Agencji Kosmicznej firmy polskie już zrealizowały.
Jaki to jest udział w tym torcie kosmicznym? Duży czy taki pomocniczy?
Nie należy mówić, że mamy jakiś bardzo duży udział w tej chwili przynajmniej jeszcze. Dopiero zaczynamy naszą przygodę z sektorem kosmicznym jako kraj. Ilość tych projektów można powiedzmy porównać do naszego wkładu finansowego w Europejską Agencję Kosmiczną, który jednak jest liczony bardziej w pojedynczych, niewielkich procentach niż tak jak na przykład Niemcy czy Francja, które mają 20-30% nawet tego udziału w torcie europejskim. Więc my jesteśmy raczej drugoligowym graczem, natomiast już mamy pewne specjalizacje, w których jesteśmy dobrzy i tak naprawdę wybierani przez międzynarodowe ciała do dostarczenia jakichś specjalistycznych systemów czy mechanizmów.
Czy istnieje etyka eksploracji kosmosu?
O, to jest szerokie zagadnienie, bo to jest zagadnienie, które zaczyna się w obszarze na przykład wpływu na środowisko eksploracji kosmosu. Mówimy tutaj tak naprawdę o dwóch różnych aspektach, o tym, w jaki sposób zanieczyszczamy atmosferę, chociażby w czasie startu rakiety, ale też później, czy zaśmiecamy kosmos, czy powodujemy to, że nasze satelity czy obiekty umieszczone na orbicie stanowią zagrożenie dla dzisiejszych misji, czy dla przyszłych misji kosmicznych. No to, co się okazało dosłownie kilka dni temu, gdy Rosjanie zniszczyli specjalnie własnego satelity, żeby przebadać nową broń orbitalną, no to było bardzo mocno nieetyczne i rzeczywiście w tej chwili szczątki tego satelity zagrażają Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Ale można pójść znacznie dalej, można się zastanowić na temat misji ludzkich w przestrzeń kosmiczną, na jakich podstawach etycznych to jest zbudowane, czy ci ludzie, którzy rzeczywiście ryzykują własnym życiem, żeby ich wystawiać na takie duże ryzyko jest etyczne z jednej strony, no a z drugiej strony jeżeli tak troszeczkę puścimy w wodze wyobraźni i zaczniemy mówić o kolonizacji innych planet, no tutaj jest szereg innych aspektów etycznych. Czy mamy prawo skazywać ludzi, czy też przyszłe pokolenia na egzystowanie jednak w bardzo trudnym i niebezpiecznym środowisku, pewnie do końca życia.
Milionerzy, miliarderzy mogą już sobie polecieć w kosmos, ale czy ta technologia jest już na tyle bezpieczna, że oferowanie takich turystycznych wypraw w kosmos jest moralnie w porządku?
Richard Branson i Jeff Bezos już polecieli w przestrzeń kosmiczną własnymi konstruktami, własnymi statkami kosmicznymi, co prawda w bliską przestrzeń kosmiczną, bo oni zaledwie się odbili od tej powierzchni Ziemi, dolecieli do wysokości około 90-100 kilometrów, gdzie zaczyna się przestrzeń kosmiczna i wrócili bezpiecznie na powierzchnię Ziemi. Wydaje się, że te loty takie suborbitalne no, są już w miarę bezpieczne, chociaż z drugiej strony są stany w Stanach Zjednoczonych, na przykład Nowy Meksyk, które wprowadziły specjalne prawo, które umożliwia firmom, które tam oferują te loty kosmiczne, nie poddawania się pod ewentualne procesy ludzi, którzy chcieliby na przykład zaskarżyć taką firmę odszkodowania w przypadku utraty zdrowia lub najbliższych. Więc tu widać, że jest taka również presja ustawodawców, którzy próbują pomóc tym młodym firmom kosmicznym przebić się na rynku turystyki kosmicznej i nie odczuwać ewentualnego zagrożenia odszkodowania upodobaniami. Oczywiście dalsze loty kosmiczne w dalszą przestrzeń są wciąż bardzo niebezpieczne. Nie mówię tutaj już może nawet o orbicie okołoziemskiej, ale o planowanych lotach turystycznych wokół Księżyca. Tutaj akurat Elon Musk planuje taki lot za 2 lata i tym jakby żyje teraz znaczna część świata astronautycznego. Więc jednak mówimy tutaj o czymś, co jest wciąż niebezpieczne i wciąż niedostępne tak naprawdę dla zwykłego obywatela, który musiałby zainwestować przynajmniej kilkaset tysięcy dolarów czy innych dużych pieniędzy w taki lot suborbitalny, a pewnie kilkadziesiąt milionów w lot na wyższą orbitę i spędzenie kilku dni w przestrzeni kosmicznej.
A czy w kosmosie obowiązują inne zasady niż na Ziemi? Wspomniał pan o tym, że Rosjanie zestrzelili swojego własnego satelitę, czym stworzyli zagrożenie dla Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Mówiliśmy teraz o lotach w kosmos turystycznych, które kosztują krocie. Jeżeli doszłoby do katastrofy w kosmosie, to jakie prawo tutaj obowiązuje? Jest ono takie same jak na Ziemi, czy w kosmosie jest zupełnie inne prawo?
Och, to jest oczywiście tak, że zawsze mówimy o tym, czy jest siła prawa, czy prawo silniejszego. Póki co w przestrzeni kosmicznej troszeczkę jest to drugie, bo jednak Stany Zjednoczone, czy Rosja, czy Chiny mogą decydować o swojej aktywności w przestrzeni kosmicznej. Jakby tutaj nie ma jakichś większych środków, które mogłyby im czegoś zabronić. To, co się stało dosłownie kilka dni temu, czyli zestrzelenie własnego satelity przez Rosjan, a kilka lat temu zestrzelenie własnego satelity przez Chiny, czy przez Indie, no odbiło się dużo szerokim echem wśród innych państw kosmicznych, no i ewentualnie pogrożeniem palcem, tak, żeby mi to było, powiedzmy, przedostatni raz. No nie ma w tej chwili takich sądów, które mogłyby rozstrzygać kwestie sporne pomiędzy konkretnymi dużymi potęgami nuklearnymi, które mają możliwości bycia w tej przestrzeni kosmicznej, więc prawo póki co jeszcze jest troszeczkę do tyłu za naszymi osiągnięciami jako gatunku ludzkiego. Rzeczywiście istnieją pewne konwencje międzynarodowe oparte na Narodach Zjednoczonych, które na przykład zabraniają umieszczania broni masowej zagłady w przestrzeni kosmicznej, broni atomowej. Natomiast to są konwencje, z których każdy kraj ma prawo wystąpić, tak? Więc to nie jest tak, że tutaj jest jakaś zgoda wszystkich krajów i wszystkich podmiotów, żeby dokładnie tak postępować. To są jednak konwencje międzynarodowe i tak naprawdę kraje powinny same siebie ograniczać zgodnie z tymi konwencjami. Nie ma jakiejś wyższej siły, która jest w stanie im zakazać pewnych działań. Oczywiście no, taką siłą mogą być Stany Zjednoczone czy inne superpotęgi, które mogą nie tylko pewnie pogrozić palcem, ale również ukarać jakieś takie nieporadne kosmiczne państwo, które stanowi zagrożenie.
Są krytycy, którzy mają obiekcje natury moralnej, jeżeli spojrzymy na olbrzymie koszty programów kosmicznych i na to, że te pieniądze mogłyby rozwiązać sporo problemów na Ziemi. Krytycy także mówią o tym, że w kosmosie są gigantyczne odległości. Człowiek nigdy nie będzie w stanie osiągnąć dużo więcej niż orbita Ziemi. Czy zatem warto te pieniądze na podbój kosmosu wydawać, jeżeli mamy dużo nierozwiązanych problemów na Ziemi?
Warto wiedzieć o jednej rzeczy. Tak naprawdę przeciętny człowiek w państwie rozwiniętym korzysta dzisiaj w ciągu dnia mniej więcej 40 do 60 razy z tego, co daje nam przestrzeń kosmiczna. No bo korzystając z nawigacji satelitarnej rzeczywiście łączymy się, czy też nasłuchujemy satelitów na orbitach okołoziemskich. Korzystając z map satelitarnych też korzystamy z tych dobrodziejstw, z tego sprzętu, który został umieszczony w przestrzeni kosmicznej. Sprawdzając prognozę pogody, to również korzystamy z satelitów meteorologicznych albo łącząc się z innym krajem poprzez łączność satelitarną, znowu korzystamy z tych dobrodziejstw sektora kosmicznego i ta cała eksploracja dokonywana przez człowieka czy badania naukowe, no to jest jednak niewielki ułamek tego całego tortu czy tych wszystkich kosztów, które pakowane są właśnie w sektor kosmiczny. Reszta, powiedzmy 95%, to jest rzeczywiście to, co jest bardzo, bardzo użyteczne dla każdego z nas tutaj na Ziemi.
Jest pan członkiem Rady Programowej Polskiej Fantastyki Naukowej. Na koniec chciałbym zapytać, który polski autor jest panu najbliższy?
No, mamy w tym roku rok Lema, więc to jest chyba naturalna odpowiedź. Rzeczywiście Lem był niesamowitym autorem i szczerze mówiąc bardzo mało promowanym w Polsce i za granicą przez nas. Rzeczywiście był jednym z największych autorów światowego formatu. Przewidywania, których dokonał już od lat 60. lub pierwszych swoich książek, są niesłychane, tak, od nanotechnologii przez kryształy, które wyświetlają literki poprzez internet. Rzeczywiście tych obserwacji Lem miał bardzo, bardzo dużo i te obserwacje okazują się rzeczywistością w dniu dzisiejszym.
A część przewidywań jeszcze pewnie się spełni. Bardzo dziękuję. Gościem programu Etyka w Biznesie był prezes zarządu firmy Creotech, profesor Grzegorz Brona. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Audycja powstała we współpracy z Fundacją Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.